W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Pandemia pokazała, że własny przemysł i samowystarczalność są bardzo ważne. Za poprzednich rządów była inna logika, ocenił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, w sytuacji, gdy są ograniczenia w dostawach szczepionek, posiadanie własnej fabryki ułatwiłoby i poszerzyłoby dostęp do preparatu. Wiceszef resortu zdrowia odniósł się w ten sposób do informacji prezesa Polfy Tarchomin. Polska firma buduje ampułkarnię, którą będzie można wykorzystać także do rozlewu szczepionek na koronawirusa. Była rozmowa o takiej możliwości z jedną z globalnych firm, powiedział prezes Polfy. O sprawę był pytany w Radiu Maryja wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Wiem, że premier Mateusz Morawiecki bardzo się temu przygląda. W wielu aspektach naprawdę odbudowujemy tą naszą narodową gospodarkę, bo myślę, że w wielu aspektach powinniśmy wrócić do produkcji wielu, wielu asortymentów w Polsce. Wiadomo, że Europa Zachodnia chętnie nam wszystko sprzeda, ale jak widzimy, nie zawsze wtedy, kiedy chcemy i za takie pieniądze, jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc nasz od kilku lat program odbudowy polskiej gospodarki, od przywracania tego kapitału narodowego na pewno nabiera rozpędu, jeżeli chodzi o branżę farmaceutyczną. Także chcemy, aby wiele leków, także być może i szczepionek, było produkowanych w Polsce. No jest to bardzo dobry kierunek, jeśli podpisuje się pod tym dwoma rękami.
Według władz Polfy Tarchomin nowo budowana linia produkcyjna osiągnie możliwość napełnienia około 16 tysięcy ampułek na dobę, czyli około 40 milionów rocznie. Ampułkarnia będzie gotowa na jesieni. Od rozpoczęcia w Polsce 27 grudnia szczepień przeciw COVID-19 preparat otrzyma mało już blisko 700 tysięcy osób. Rząd szacuje, że do końca pierwszego kwartału zaszczepionych zostanie 3 miliony osób, głównie seniorzy i pracownicy medyczni. Szczepienia osób powyżej 70 i 80 roku życia ruszą w najbliższy poniedziałek. Ufam, że cywilizacja życia zwycięży nad cywilizacją śmierci, podkreśla pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchoł. Wiceminister sprawiedliwości wystąpił w sobotę do brytyjskiego ministra sprawiedliwości o możliwość przetransportowania do ojczyzny Polaka w śpiączce, który przebywa w szpitalu w Wielkiej Brytanii.
W piątek warszawski sąd okręgowy na wniosek prokuratora orzekł o zabezpieczeniu postępowania poprzez wyrażenie zgody na przetransportowanie mężczyzny na terytorium Polski. Wcześniej prokuratura okręgowa w Warszawie złożyła wniosek o całkowite ubezwłasnowolnienie Polaka w śpiączce. W związku z decyzją sądu, która jest ostateczna i wykonalna w trybie natychmiastowym, wiceminister Marcin Warchoł złożył dwa wnioski do brytyjskich władz. Pierwszy do ministra sprawiedliwości o jak najszybszą zgodę na transport. Drugi do ministra zdrowia, aby na czas podejmowania decyzji przez brytyjskie władze podłączyć Polaka do aparatury podtrzymującej życie. Walczymy o życie naszego rodaka, zaznacza pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka.
To jest gra o życie naszego rodaka. Ufam, że ją wygramy. Ufam, że wygra cywilizacja życia nad cywilizacją śmierci. Nie możemy nikogo z naszych rodaków postawiać samym sobie. W naszej kulturze, wierze, naszej tradycji leży ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie zgadzamy się na eutanazję seniorów, dzieci, osób chorych w imię ślepego konformizmu.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zadeklarował, że jesteśmy gotowi w każdej chwili na transport mężczyzny. Polakowi przyznano już paszport dyplomatyczny. Aparatura podtrzymująca życie została w ubiegłym tygodniu odłączona już po raz czwarty. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W przyszłym tygodniu mają rozpocząć się negocjacje z rządem dotyczące związkowego projektu umowy społecznej związanej z transformacją górnictwa węgla kamiennego. Górniczy związkowcy postulują m.in. o powołanie Śląskiego Funduszu Rozwoju czy inwestycje w czyste technologie węglowe. Celem funduszu ma być odbudowa potencjału gospodarczego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Domagają się też inwestycji zapewniających bezpieczeństwo energetyczne regionu i kraju. W projekcie znalazł się też postulat gwarancji zatrudnienia w kopalniach, urlopów przedemerytalnych oraz 120 tysięcy złotych odprawy dla odchodzących z pracy. Szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek podkreślił, że związkowcy oczekują konkretnych rozmów z rządem.
I jak najszybszych prac, żeby zmierzać w kierunku do tego, żeby tę umowę społeczną dokończyć, podpisać ewentualnie, i jechać z tym do Unii Europejskiej. Co prawda ja cały czas uważam, że my robimy bardzo źle, pozbywając się swojego strategicznego paliwa, jakim jest węgiel. Natomiast ja nie jestem politykiem, ja jestem związkowcem, muszę zadbać o ludzi, tak? Natomiast uważam, że dla kraju każde inne paliwo, chociażby nawet elektrownia atomowa, to my nie mamy paliwa do elektrowni atomowej. Tak wszystko będzie nie nasze, tak samo jak i gaz i inne rzeczy.
Negocjacje ostatecznej treści umowy mają rozpocząć się w poniedziałek w Katowicach. Wcześniej strona społeczna odrzuciła propozycję przygotowaną przez resort. Organizacje pożytku publicznego jak co roku oczekują na wsparcie w ramach 1% podatku dochodowego. Początek roku to czas, kiedy pierwsze grupy podatników rozliczają się z fiskusem za ubiegły rok. Urzędy skarbowe zachęcają do przesyłania deklaracji przez internet. Do 28 lutego na złożenie PIT-u mają czas przedsiębiorcy i osoby czerpiące zyski z najmu. Większość podatników będzie mogła złożyć deklarację od 15 lutego. Każdy podatnik może przekazać 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Z roku na rok robi to coraz więcej osób. W ubiegłym roku otrzymały one łącznie 907 milionów złotych. O tym, jak przekazać swój 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, mówi Justyna Lipińska z pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu.
Jeżeli podatnik rozlicza się na formularzu podatkowym, wystarczy wypełnić taką rubrykę wniosek o przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to bardzo prosta część tego formularza, wystarczy wskazać tam kwotę, jaką chcemy przekazać. Oczywiście ona nie może przekroczyć 1% naszego podatku oraz wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego. Można tam również wskazać cel szczegółowy.
A wśród organizacji uprawnionych do pozyskania 1% podatku dochodowego jest Fundacja Nasza Przyszłość. Od lat kształci ona postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży, organizując warsztaty dziennikarskie czy wydając książki. Fundacja współfinansuje koncerty religijno-patriotyczne, a także produkcję filmów. Dobiegła końca 4. edycja prestiżowych studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Studenci najpierw przystąpili do egzaminu dyplomowego, a w sobotę poznali wyniki końcowe nauki. Wykłady w tym roku akademickim z powodu pandemii koronawirusa odbywały się w formie hybrydowej, czyli stacjonarnie oraz przez internet. Studia MBA trwają 2 semestry. W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania, finansów i prawa. Dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o kulturze społecznej i medialnej w uczelni, powiedziała, że studia MBA pozwalają uczestnikom nabyć między innymi umiejętności przywódcze.
Umiejętności pracy w zespole, umiejętności związanych z przywództwem, z zarządzaniem zmianą, z zarządzaniem ludźmi, z zarządzaniem współpracownikami, z komunikacją. Też takim ciekawym modułem tutaj na pewno jest przygotowanie do wystąpień publicznych. Ta grupa studentów i ta kolejna będzie miała zajęcia w studio telewizyjnym, specjalnie temu poświęcone, żeby oswoić się z występami przed kamerą, z mikrofonem, więc taki na pewno nowum ze względu na specyfikę naszej szkoły.
Studia MBA cieszą się dużą popularnością. Ma to związek ze zmianami, jakie nastąpiły na rynku pracy ze względu na COVID-19. Pracodawcy poszukują osób o nowych umiejętnościach. Do połowy lutego potrwa nabór na kolejną, 5. już edycję. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej uczelni. Działacze pro-life w Stanach Zjednoczonych z niepokojem patrzą w przyszłość po przejęciu władzy przez lewicę. Wszystko wskazuje na to, że czeka ich batalia w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden jeszcze w czasie kampanii wyborczej nie krył swoich poglądów. Mówił o tym, że popiera sytuację, w której to kobieta może decydować o sobie. Lewica w USA ma praktycznie pełnię władzy, czyli prezydenta i większość w Kongresie. Nie ma jedynie Sądu Najwyższego, któremu przewodniczy osoba o katolickim systemie wartości. Jednak i to może się zmienić, ponieważ liczba sędziów Sądu Najwyższego nie jest stała, zauważa Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
W tym momencie tych sędziów w Sądzie Najwyższym zasiada 9. Ostatnia zmiana została wprowadzona przez prezydenta Roosevelta, czyli sporo czasu temu. No i tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie i myślę, że osoby też reprezentujące ten amerykański ruch pro-life mają tego świadomość. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przegłosować zmiany liczebności tego Sądu Najwyższego, wprowadzić do niego na przykład 2 nowe osoby o takich zapatrywaniach proaborcyjnych, czyli zwiększyć liczbę sędziów z 9 do 11. I wtedy tak naprawdę można zrobić, to jest straszne, ale wszystko. Ale wszystko o czym tylko się pomyśli.
Już w przyszłym tygodniu Joe Biden zamierza zająć się dekretami podpisanymi przez poprzednika, które dotyczą spraw związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Obrońcy życia nie wykluczają, że w tej agendzie znajdą się tematy okołoaborcyjne. Wspólnota międzynarodowa powinna się zainteresować sytuacją w Etiopii, podkreślił to w Radiu Maryja dyrektor sekcji polskiej papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ksiądz profesor Waldemar Cisło. Powiedział, że ubóstwo, jakie panuje w tym kraju oraz konflikt będą teraz narastać i powodować kolejne napięcia. Ostatnio w Aksum w regionie Tigraj doszło do masakry chrześcijan. Ponad 750 osób zostało rozstrzelanych przed kościołem Matki Bożej z Syjonu, gdzie się schronili. Mordów dokonały etiopskie wojska rządowe i amharska milicja. Zdaniem księdza profesora Waldemara Cisło, trudna sytuacja materialna i kryzys uchodźczy mogą przyczynić się do dalszych napięć w tym regionie.
A wiemy, że ludzie głodni są zdesperowani, bo jeśli mają nic do stracenia i to jest najgorsze, żeby to nie doszło do jakiejś rewolucji. Tak jak mówię, przyjrzyjmy się Libanowi, bo tutaj mamy dokładne dane. 4,5 miliona mieszkańców przyjęli, 800 tysięcy Palestyńczyków, 2 miliony Syryjczyków. I też się ten kraj, no ta stabilizacja została rozsypana. Boimy się, że w Etiopii będzie to samo, bo tam jeszcze większe jest ubóstwo i jeszcze więcej tych uchodźców i jeszcze więcej tych różnych rebeliantów. Jak patrzymy wokół, co się dzieje, tam mamy Erytreję, mamy Sudan Południowy. Więc ci rebelianci ciągle tam napływają i wznikają konflikty.
Ksiądz profesor, podkreślając potrzebę mocnej reakcji międzynarodowej na to, co dzieje się w Etiopii, przypomniał, że premier tego kraju dostał ostatnio pokojową Nagrodę Nobla, więc wymagana jest adekwatna odpowiedź ze strony rządów. Tymczasem z najnowszego raportu organizacji Open Door wynika, że w ubiegłym roku 309 milionów chrześcijan na świecie doświadczyło bardzo wysokiego lub skrajnego poziomu prześladowań, co oznacza wzrost o 19% względem 2019 roku, a liczba zabójstw motywowanych względami religijnymi wzrosła o 60%. I na koniec pozostały nam jeszcze informacje ze świata sportu. Polska zajęła drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. W sobotę zwyciężyli Norwegowie, a trzecie miejsce zajęli Niemcy. W zespole biało-czerwonych wystąpili Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stochi, Dawid Kubacki. Norwegia wyprzedziła Polskę o 5,9 punkta, a Niemcy o 9,8. Konkurs indywidualny zaplanowano na niedzielę. I to już wszystkie informacje w Radiu Maryja.